ten początek.
Mówił bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz. W drugim meczu o Ligę Europy mistrzowie Polski Lech Poznań nie dali najmniejszych szans szwajcarskiemu FC Thun, wygrywając aż 7-0. W pozostałych pucharowych rozgrywkach, tym razem o Ligę Konferencji, Górnik Zabrze przegrał 2-3 z AS Monaco, a Raków Częstochowa na razie remisuje 1-1 na wyjeździe z Hajdukiem Split. To był serwis Radia Nowy Świat.
Napad chwały.
Dobry wieczór Państwu. Czwartek wieczór zarezerwowany jest dla sztuki, dla podróży po Polsce ostatnimi czasy, a już teraz znowu po Włoszech. Więc przemieszczamy się ruchem konika szachowego, tam gdzie jest cieplej, tam gdzie jest pyszne jedzenie, tam gdzie są piękne krajobrazy. No a przewodnikiem nam na tej drodze dr Olaf Kwapis z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas. To dokąd nas zabierzesz dzisiaj, Olafie? Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór Państwu. Nagrywamy, ale dla Państwa, myśląc o tym, że jesteśmy z Państwem. Państwo są też, mam nadzieję, w podróży, może tej wirtualnej, może już wróciliście Państwo z wakacji, z licznymi wspomnieniami, jak ufam, książkami, pocztówkami, krajobrazami. Niektórzy są jeszcze w podróży, a niektórzy za chwilę wrócą. A ja, drodzy Państwo, jestem nadal na Pomorzu Zachodnim. Nie będę Państwu opowiadał o sobie, ale jestem na wyspie, która jest moim Capri. No, jakie życie, takie i Capri. Jaki kraj, takie i Capri. Na chwilę zacumowałem z łodzią swojego życia na dwóch wyspach, a może nawet na kilku. To archipelag Państwu znany, który Państwu opisywałem. Archipelag 44 wysp, z czego 3 są zamieszkałe. A ja jestem w tej części świata, która mi tylko opowiada o mnie i opowiada mi o moich ucieczkach, o moim refugium. Mianowicie jest to polska część wyspy Uznam, czyli Świnoujście właściwe. I przez te kilka dni, kiedy tutaj byłem, przypominałem sobie siebie, ale świadomość budujemy w oparciu o literaturę, o to, kto był tutaj przed nami. Oczywiście, że cały czas w tyle głowy, a raczej i z przodu głowy, bo teraz, kiedy patrzę na Beatę i kiedy patrzę na Państwa, możecie Państwo nie uwierzyć. Jestem na 13 piętrze, jest to najwyższy punkt w Świnoujściu i oglądam Świnoujście z góry, ale w takich panoramach w stronę tego, co zawsze było też częścią tej wyspy, a co zostało przedzielone no trudną bardzo datą, 1945 rok. I pamiętam, kiedy 31 lat temu z większą świadomością zamieszkałem w Świnoujściu, a kiedy jeszcze wcześniej tu przyjeżdżałem z rodzicami, no za dużo nie wiedziałem. No oczywiście, przepraszam, że tak mówię bardzo osobiście dziś, ale świadomość rosła wraz z tym, kiedy przekroczyłem granicę, tą granicę państwową, kiedyś opatrzoną paszportami, później dowodem osobistym, jeszcze drutem kolczastym. Granice opadały, ale granica pozostała w nas. To znaczy mamy polskie Świnoujście i miejscowości, które towarzyszyły tej perle w koronie Bałtyku, tych wysp, jakim jest Świnoujście, cesarskie sanatorium, cesarski kurort. To mianowicie Albeck, Heringsdorf, Banzin. I kiedy parę dni temu przeszedłem znowu na niemiecką stronę, no nie przeszedłem, żebyście Państwo się tak nie obawiali, niektórzy słuchacze, że już przeszedłem na tą germańską stronę, to z przyjemnością czytałem tabliczki zawieszone na różnych willach, pałacach kurortowych, wspominając tych, którzy byli tu, niedaleko, gdzie dzisiaj teraz patrzę w ciągu dnia na zachmurzony krajobraz, na wspaniałą linię morza, na te mola, do których przybijały statki już od XIX wieku z gośćmi. I Tomasz Mann, wielcy historycy sztuki, aktorzy, którzy byli też na Capri. I stąd z tego polskiego Capri, jakim jest ten kawałek świata, który jest przepiękny, który po prostu jest nadal cudownym Bałtykiem. Myśląc o państwu dzisiaj, wspominam film Partenope, gdzie jeden z bohaterów chce koniecznie zobaczyć Bałtyk, a na to mówi jego pracodawca, po co? Tam jest zimno, tam jest szaro, tam jest nieprzyjemnie. Nigdy nie był nad Bałtykiem, ani jeden, ani drugi, ale Bałtyk to najpiękniejsza poezja malarstwa. Co prawda trzeba zrobić niekiedy delayed, tak komputerowo, żeby nie spotkać wielu obrazów, żeby spotkać ten obraz, który tak naprawdę nam w duszy gra, a tym obrazem są wyspy dalekie, które tak naprawdę są tylko w naszej głowie. Dlatego, że głowa nam opowiada, nam samym krajobraz. I dzisiaj wyruszam z Państwem znowu i z Beatą, z całym Radiem Nowy Świat. Zabieramy Was wszystkich w tę podróż na jedną z wysp szczęśliwych, a może też i bardzo nieszczęśliwych, kiedy przyjrzymy się biografiom ludzi, którzy postanowili uciec z ojczyzny, uciec od obowiązków, uciec od siebie, wrócić do kogoś innego. To jest Capri. O tym rozmawiamy w kontekstach Polska, Capri, bo też powie groch z kapustą. Co ma Świnoujście, Heringsdorf, Albeck, Balzin do tej dalekiej wyspie otoczonej błękitem morza? Otóż bardzo wiele, bo jak Państwo przyjadą na ten kawałek polskiego wybrzeża, przejdą przez granicę, to niech Państwo poszukają wspaniałych willi, które mówią o ludzkiej tęsknocie w każdym stuleciu do tego, żeby być w innym miejscu, żeby być w Arkadii, żeby uciec od męczącej, dojmującej codzienności. I dlatego tak postanowiłem sobie w taki słoneczny dzień na historycznym molo w Albeku odszukam Tomasza Manna. I okazuje się, że Tomasz Mann tutaj w wakacje dokonywał korekty Czarodziejskiej Góry. Nikt by nam o tym nie opowiedział, gdyby nie tabliczka, bo to się widzi, co się wie. I kiedy pomyślałem sobie, czym jest Czarodziejska Góra tego człowieka, który też uciekał od siebie, bo przecież był utajonym gejem, był człowiekiem, który był w obowiązku bycia małżonkiem i dlatego wiemy też, że zdradzał swoją żonę. Dzisiaj to wiemy. Różnie na to możemy spoglądać, ale Czarodziejska Góra to też mit o ucieczce. I stąd Capri. I dzisiaj z Państwem na naszej szalupie Radia Nowy Świat, którą właśnie płyniemy z Neapolu w stronę Wyspy Szczęśliwej, a nawet byliśmy, przecież już jesteśmy tu od tygodnia, tylko na chwilę zaczepiliśmy o Amalfi i Neapol, wspinamy się w stronę Pana Capri, ponieważ przez wiele, wiele stuleci nie było kolejki szynowej, tylko trzeba było przejść ponad 700 stopni po schodach nazwanych fenickimi, bo wszystko, co jest stare, musi człowiek jeszcze zrobić starszym, żeby wydawało się niedoścignione. Nie zbudowali Fenicjanie tych schodów, ale zbudowali Grecy. Nawet jeśli nie w V wieku przed naszą erą, to przed naszą erą. I przez wiele stuleci kobiety nosiły wodę z dostarczaną sportu do siły żywność do miejscowości Anacapri. I po tych schodach po raz pierwszy, mając 19 lat, przeszedł bardzo ciekawy człowiek. Człowiek wielu paradoksów. Był to Axel Munthe, Szwed. No, chyba państwo czują. Szwed, a więc taka szwedzka głowa, nikogo nie określając, to znaczy bardzo eleganckie społeczeństwo. Połowa XIX wieku, kiedy się urodził w 1857 roku, no to jest Szwecja, która wyszła na drogę wielkich zmian. Zmian społecznych, zmian w stronę społeczeństwa bez konfliktu. Społeczeństwa, które rozmawia ze sobą. To był początek oczywiście. Mając 22 lata, Axel Munthe na Sorbonie 22 lata zdobył doktorat z medycyny. Był jednym z najmłodszych ludzi, którzy doktoryzowali się w medycynie. Najmłodszy w historii Francji, jak napisano. Był już wtedy sławny. Ale no właśnie wiemy to z książki trochę pompierskiej. Ja lubię tę książkę. Opowieści z Capri, opowieści z Willi San Michele. Pisze tam ciągle w takiej trzeciej osobie, opisując siebie, towarzystwo. Nie był najlepszym pisarzem, ale ta książka, rzecz ciekawa, to jest przypis właśnie opowieści z San Michele, ma wydania miała we wszystkich możliwych językach świata. I wszyscy się zachwycali postacią Axela Munthego jako świetnego lekarza, nawet cudotwórcy. Jest to bardzo prustowski opis jego pobytu w Paryżu. Dzisiaj, kiedy słyszymy, że miał dwa małżeństwa, z kobietami oczywiście, innych nie ma, to jednak słyszymy też głosy kolejne dzisiaj jego biografów mówiących o tym, że on tak samo jak Thomas Mann musiał stanąć w obowiązku. No i ten obowiązek no był właśnie taki. Społeczeństwo mieszczańskie, społeczeństwo królewskie, burżuazyjne. On sam głosił siebie, że jest republikaninem, ale utytułowane towarzystwo uwielbiało jego fach, to jest oczywiste, był świetnym lekarzem. Zostanie lekarzem rodziny królewskiej, szwedzkiej. Zresztą jego przyjaciółką zostanie następczyni tronu Wiktoria, królowa Wiktoria, która cierpiała na depresję, a on sam, który był wielkim, wielkim admiratorem Schopenhauera, po prostu wyleczył jej bardziej duszę niż ciało. I stąd pobyty Wiktorii, spotkania Axela Munthego na Capri, no to jest osobny rozdział. Ale wróćmy do tego, że nasz bohater ma 22 lata, jest Szwedem, jest w Paryżu, jest członkiem socjety, no, jest bardzo znaną postacią, nawet ma taki tytuł cudotwórcy, że jeżeli ktoś już nie potrafi wyleczyć, to tylko on rzeczywiście może wyleczyć z różnych chorób i przypadłości. Ale też był lekarzem biedoty. Rzecz ciekawa, pracował w najbiedniejszych przytułkach, raczej nie szpitalach, Paryża, Rzymu, Neapolu. I przede wszystkim staje się sławny tym, że w roku 1884 leczy ludzi dotkniętych epidemią cholery w Neapolu i opisuje biedę Neapolu, ale też kontrast z niesamowitym, ukrytym pięknem tego miasta. Ale nie był to pięknoduch, który mówi, mam pieniądze i no, poleczę sobie biedotę. Był człowiekiem naprawdę wielkiej, takiej wspaniałej duszy, wspaniałego wnętrza, który bardzo też kochał psy i ptaki. W ogóle wszystkie zwierzęta. I kiedy przybywa na Capri, która wtedy już stanie się znowu modna. Jak państwo pamiętają, rozmawialiśmy na ten temat, że Tyberiusz Tyberiuszem to zostawmy, ale tylko mamy wspomnienie tych, którzy z nami byli tydzień temu, a dopiero dopłynęli z naszą łodzią teraz, nasz turnus na Capri, no to Tyberiusza zostawiamy, wieki poprzednie zostawiamy, już jesteśmy po odkryciu Lazurowej Groty, już jesteśmy po tym, że wyspa przez teksty ponownie wraca, przez teksty starożytne, przez teksty renesansowe. Zaczyna się podróż na Capri jako jeden z tych etapów koniecznego nie tylko takiego getowskiego Grand Tour, a druga połowa XIX wieku to już nowe Włochy, Włochy zjednoczone, Włochy modne zawsze, ale też możliwość zakupu działki za grosze w sumie w Italii przez bogatych ludzi północy. I oto właśnie te sprawozdania no, i ta historia związana z Akselem Munta jest taka, że mając 19 lat, jak on sam opisuje, przysnął, idąc po tych schodach wysoko, ze zmęczenia przy dzbanku wina, może tu trochę dodaję, wody, chleba i zanurzył się w niezwykły sen. Zresztą te sny będą odgrywały w tej książce też dość ciekawą rolę tłumaczącą niekiedy jego przedziwne zakupy do tego, co stanie się jego miejscem. I to miejsce to po prostu część gospodarstwa, nazwana tak od ruin kościoła, kaplicy San Michele. On nawet nie przewidział, że albo w ogóle nie później to tłumaczy, że tak miało być, że ta wyspa ukazała mu się we śnie, a nie tyle wyspa, ile to miejsce, to refugium, to San Michele. No i widział, że bieda jest tak wielka, że ludzie polują na każde chodzące stworzenia, a tym bardziej latające ptaki, rozstawiając sieci nad tym wielkim klifem i te ptaki nawet nie mogą gniazdować, a chciałyby gniazdować. Zdawał sobie sprawę z tego jako po części ornitolog, bardziej hobbysta ornitologii, ale wejdzie rzeczywiście w taką wysoką naukę. No, był to człowiek wszechstronny i człowiek wielu paradoksów, jak już Państwu powiedziałem. I wie, że musi tu powrócić. I wraca na wyspę, już jako człowiek bogaty. I kupuje to gospodarstwo i ten klif, potężny klif, od miejscowych właścicieli. I nie jest to tak, że jest to willa na surowym korzeniu, ale kiedy dochodzi do prac w tym miejscu, to znaczy postanawia zbudować tutaj willę, refugium dla siebie, ale też i dla rodziny królewskiej, to znaczy zdaje sobie sprawę z tego, że wie o tym, że chce dobrze ugościć następczynię tronu, a za chwilę królową Szwecji. To jest zupełnie inna Szwecja niż dziś. To jest Szwecja bardzo bogata, Szwecja arystokratyczna. No i Szwecja w tych wszystkich zaplątaniach ceremoniału. No, jest to dwór królewski. No, nie przybywa tutaj jakaś pani X, tylko następczyni tronu, a w końcu i sama królowa. Więc ona musi mieć gdzie się zatrzymać. Oczywiście jest hotel, o którym wspominaliśmy, albo dopiero wspominać będziemy, bardzo sławny, Quiquisana, tutaj odzyskasz zdrowie, ale Axel chce tutaj mieć swoje własne miejsce, nie tylko dla siebie, ale właśnie dla ptaków. I dlatego jemu chodzi też o to, żeby te ptaki nie kończyły na stołach ludzi ubogich, tylko żeby mogły tutaj mieszkać. I wtedy pytanie jest, czym jest ta architektura? Dzisiaj, kiedy myśląc o Państwu, w tym moim refugium na chwilę, ucieczce od codzienności, przygotowywałem się z wielką przyjemnością kolejny raz, czytając o tych samych śladach, ale drodzy Państwo, nawet to samo, co czytamy, kiedy jesteśmy w innym punkcie życia, zaczyna nam grać naszą własną melodię i opowiadać o tym, że niekonieczne są wszystkie, że niekoniecznie musimy pamiętać wszystkie szczegóły, że każdy kamień jest ważny, to prawda, ale żebyśmy w pewnym momencie zaczynamy widzieć, tak jak ja teraz na 13 piętrze, bo trzeba się wspiąć niekiedy bardzo wysoko na swój własny upadek, żeby zobaczyć właśnie więcej, że to więcej oznacza to, że nie mamy architekta tej willi, ale architektem możemy nazwać samego Axela Muntego, który wiedział, czego chce, i lokalnych budowniczych. Połączono tutaj niezwykłą tradycję domu kaplińskiego, zwykłego domu kaplińskiego, ze świadomością naprawdę wysokiego intelektualisty. Te wszystkie, nawet moje przed chwilą opowieści o tej książce, ale co byśmy napisali, co po nas zostanie, te wszystkie fumy w naszych głowach, że coś określania, to był intelektualista, znał kilka języków, znał literaturę, kochał muzykę, jego świat to jest świat ludzi, których już dzisiaj nie ma, to jest świat wielkiego humanisty, lekarza, który był lekarzem nie tylko świetnego fachu, że potrafił określić chorobę, ale też wielkiego człowieka, który znał nasze wnętrza, który wiedział, że choroby biorą się z tego, że nasz system nerwowy nie wytrzymuje często napięć i tam są główne źródła naszych słabości. No i tutaj właśnie na 13 piętrze tak sobie pomyślałem, że jak Państwo przyjadą, dzisiaj nie musimy wejść po tych schodach, to jest duża wyprawa, można jak ktoś chce, bo one były przez lata zamknięte, bo to osuwiska, bo to kamienie spadające, zawsze spadały kamienie w tym miejscu, to nic nowego. I opowieści, że kamienie spadają i dlatego zamknięte, no to raczej się komuś nie chce posprzątać, takie mamy czasy po prostu. No i trzeba pamiętać, że kamienie spadały na kapli i spadać będą. No i ja wodę.
Tak jest, woda jest podstawą. Nawet jeżeli trzeba ją po schodach nosić.
A na kapli można podjechać autobusem z dołu, albo jak my z Państwem już mieszkamy dość długo, już tydzień jesteśmy na kapli, można sobie pozwolić na dużą ekstrawagancję i my mieszkamy, Państwo z nami, z Beatą, w tej części drugiej, czyli kapli właściwa, miejscowość. I zaraz za przystankiem autobusowym, co jest też bardzo przyjemne przyjechać autobusikiem, stoją Fordy o nazwie Capri. Ford Capri, przecież właśnie na cześć tej wyspy wymyślony automobil amerykański z czasów, kiedy Ameryka była Ameryką, kiedy Ameryka była potęgą. Piękne samochody, bardzo zadbane, czyli po prostu kabriolety. No i aż 6 osób się tam mieści i wtedy krętą drogą, bardzo krętą, wjeżdżamy do centrum Anacapri, a nasza willa jest widoczna, jak już Państwo tam będą z nami, a za chwilę tam docieramy, jesteśmy już tam, zarówno z portu, ale to jest tak, to się widzi, co się wie, gdzie jest, bo to jest tylko punkcik, a ten punkcik biały z dołu, to jest przepiękna galeria. I tutaj, drodzy Państwo, ta willa, tak naprawdę jej częścią najwłaściwszą to jest ogród. Niesamowity ogród zaprojektowany przez lokalnego, świetnego znawcę ogrodów, ale według tego projektu Axela Muntego. Dlatego, drodzy Państwo, to jest niesamowite, że wchodzimy w świat, który się zatrzymał. Po prostu zatrzymał się. Ale na szczęście, ta willa należy do Szwedzkiej Akademii Nauk. Tutaj są stypendia, tutaj jest fundacja. To jest wszystko bardzo zadbane, bardzo eleganckie. I ponieważ ta willa składa się z dawnego domu, tutaj widać zwykły, choć niezwykły, dom gospodarza, wchodzimy po prostu w świat pewnej przebudowy, z lokalnego materiału. I sam Axel Munte, mówiąc o tej willi, o tym, jaka ona jest, powiedział, że ona ma być biało-czarna. Czyli widzą Państwo ten szwedzki gust. Mianowicie chcę, aby mój dom był otwarty na słońce, wiatr i szum morza, niczym grecka świątynia. I aby wszędzie było światło. Światło, światło. Tak pisał Axel Munte w swojej książce Historia San Michele. Ta działka jest zupełnie niezwykła, kupiona w 1895 roku. Jest to już bardzo, jest bogatym lekarzem, jak powiadam, bardzo ustosunkowanym, który nie kupuje sobie Porsche, tylko kupuje niezwykłe miejsce. I wewnątrz domu, tak pisze nam nasz bohater, wewnątrz domu króluje kontrast czerni i bieli. W lodzi dominują kolory ogrodu wraz z nieustannie zmieniającymi się odcieniami błękitu Morza Śródziemnego. I tutaj właśnie widzimy, że wchodzimy w taki świat pewnej śluzy. Wejście, dolny dom, po prostu gospodarstwo. To znaczy gospodarstwo, no kuchnia, łazienka. Wiadomo, że Axel Munthe miał służbę. Ja wiem, że dzisiaj jak się powie, że miał służbę, to Boże, to są te jakieś przedziwne wystawy, które muszą tłumaczyć, z których się tłumaczymy, jakieś służące w Warszawie, służące w Krakowie, a jesteśmy w 2021 roku i ja mam się tłumaczyć za jakiś świat służących i osób, które je zatrudniały do 1945 roku. W tym wszystkim taka populistyczna narracja spowiadania się z wszystkiego, że ktoś miał bibliotekę, że ktoś miał książki, że ktoś był wykształcony. Naprawdę ja czekam, aż się to wszystko zawali. Wiedzą Państwo, na tym 13 piętrze, w sensie zawali się to ciągłe tłumaczenie ludziom, że musimy się ciągle z czegoś tłumaczyć, że Europa się musi ciągle z czegoś tłumaczyć. No, gdyby nie Axel Munthe i jego pomysł na życie i jego pomysł na to, że proszę zobaczyć, refugium dla tych, którzy nie mogą się upomnieć o refugium, dla ptaków, bo tam jest do dzisiaj ośrodek badawczy, ornitologiczny. Tam jest wielka fundacja zajmująca się właśnie naszymi braćmi mniejszymi ptakami i z tego chyba nie musimy się tłumaczyć, że Axel Munthe był bogaty, że Axel Munthe skończył dobre studia, tylko spójrzmy na to jak na miejsce niezwykłe. No właśnie, trzeba kupić bilet, kupiliśmy już dla Państwa, wchodzimy i widzimy tutaj po prostu nie za dużą celę. To chciałoby się mieć taką celę w życiu, czyli po prostu zwyczajna, niezwyczajna sypialnia połączona z miejscem pracy, gdzie Munthe opisywał swój świat i pełna, może nie pełna, tylko wspaniałych pamiątek zakupów. Na stronie fundacji mogą Państwo wejść, poszukać też w książce. Myśląc o Państwu, będąc Państwa przewodnikiem, to jest dla mnie niezasłużone szczęście, że mogę być z Państwem i z Beatą na tej wyspie. No właśnie, tutaj stoją rzeźby antyczne. Przez wiele lat namnożyło się takich opowieści, co jest falsyfikatem, co jest kopią, co jest przyjemnością jakiegoś zakupu, ale po co to w ogóle ktoś kupił? No ale Szwedzi, jak to Szwedzi, postanowili, że wszystko trzeba zinwentaryzować. I ta inwentaryzacja jest na stronie, ale tutaj on postawił i tutaj Państwo widzą tą konieczność bycia w urzędzie, konieczność bycia w pewnej roli społecznej, ale jeśli ktoś ma rzeźbę Apolla, Narcyza i Hipnoza jako trzon tego zapatrzenia intelektualnego, no to oczywiście, że nie musimy ciągle ludziom spoglądać w łóżko, bo i po co? Ale w tych czasach, kiedy tylko łóżko nas interesuje i tylko co zjadłem, to drodzy Państwo, zaczyna tutaj nam grać inna historia. Łóżko na pewno było, bo jest i stoi w tej sypialni u Axela Munthe. Na pewno nie był to człowiek jednowymiarowy, złożony z wielu, jak powiedziałem, paradoksów, ale żył w pięknie i tworzył w pięknie. I tutaj za chwilę wchodzimy w taką niesamowitą galerię z tym snem o Axela Munthe, a jest to sen o Sfinksie. Nie wiemy i Szwedzi nawet dzisiaj nie wiedzą, właściciele willi, skąd wziął się ważący naprawdę setki kilogramów egipski Sfinks, który ma 3200 albo 3700 lat, ustawiony przez Munthego w galerii ogrodu, spoglądający swoim zadumanym pyskiem, zadumaną twarzą człowieka, bo to nie pysk, proszę wybaczyć, drogi Sfinksie, tylko to głowa człowieka, który patrzy, tak jak patrzył w czasach Egiptu i Munthego, w ten niesamowity krajobraz morza. I kto tam przybędzie, to nawet jakby był bardzo rozedrgany, to zanurza się w ciszę tego miejsca.
A ten ogród to on jest taki dziki, czy raczej bardziej w stylu francuskim?
Raczej bym powiedział dekadencko-romantycznie.
Brzmi dobrze.
Drodzy Państwo, willa jest, no, na tamte warunki nieduża, bo dzisiaj to nie jest mała willa. Inspirowana też spotkaniem Axela Montego z malarzami z Rzymu i taką potrzebą wpisania tej architektury, nienatarczywą potrzebą wpisania w tutejszy klif. No i stąd, jak już Państwu powiedziałem, jak będziemy jechali tym Fordem Capri, a Państwo kolejny raz wrócą na wyspę i zabiorą swoich przyjaciół na taką przejażdżkę Fordem Capri, to Państwo będą natarczywie pokazywać to tam, zobacz. Ludzie się wpatrują i ponieważ jest to świetna architektura, to jest jej walor, że nie jest, że ona nie pokonała wyspy, to znaczy, że wyspa nadal jest najważniejsza, czyli natura, no to już później i Państwa przyjaciele, i Państwo, i kolejni Państwa goście będą mówili, popatrz to tam, ale zdaję sobie sprawę z tego, że bez dobrej lornetki albo bez bycia w tym miejscu trudno będzie zauważyć tego Sfinksa. I no, tutaj chodzi o to, że no, Sfinks Sfinksem, to nie jest jakaś olbrzymia rzeźba, to nie jest Sfinks spod piramidy w egipskiej, ale właśnie mamy opisy przyjęć, nie za dużych przyjęć, ponieważ Axel Monte był samotnikiem i przyjmował gości w niedużym składzie, ale było to zawsze wyborowe towarzystwo i przede wszystkim bardzo ważną częścią willi jest ta super galeria. Jest to architektura, której kształt wytacza natura tego klifu, czyli po prostu takie delikatne zakrzywienie ze świetnymi arkadami po to, by spoglądać w morze. Nie zawsze na wyspie klimat jest taki, jak nam się marzy, jak z pocztówki. Zima bywa bardzo kapryśna. Jest tutaj, pojawiały się, a nawet mogą się pojawić znowu, opady śniegu z deszczem, a nawet i śnieg. A przede wszystkim mgła. Pamiętajmy o kontraście temperatury i wtedy rzeczywiście no, nad ta willa jest nad chmurami i jest to spektakularny widok, rzeczywiście jakbyśmy byli na Olimpie, a o to też chodziło. Nie chodziło o to, żeby być na Olimpie z Zeusem. Axel Monte nie jest mną, nie ma takich pomysłów. Zeusem Jowiszem bardzo. To był bardzo skromny człowiek, uczony człowiek, który uciekał od splendoru i to jest jego refugium. Natomiast no, przede wszystkim pamiętajmy też o tym, że jak już Państwu wspominałem, ten sen 19-latka to jest sen człowieka, który był przejęty atmosferą starożytnej Capri, czyli jak funkcjonowała wyspa, już wtedy wiedziano, z 12 willami. I rzeczywiście nie jesteśmy tego pewni, ale czy ta działka pokrywa się ściśle z jedną z tych willi, willi Tiberiusza, czyli willi imperialnych, ale jak Państwo dojdą galerią do Sfinksa, oczywiście przechodzimy przez cały niesamowity komplet świetnych rzeźb. No jak słyszymy kopia, to się od razu mówimy, kopia, ale to są kopie rzeźb pochodzących z Muzeum Archeologicznego w Neapolu, o którym Państwu wspominałem, a więc jest to najbardziej wytrawna galeria, która mieści w sobie to, co jest obiektem starożytnym i to, co jest też obiektem zakupionym jako kopia. To jest galeria na wolnym powietrzu. Pamiętajmy, oczywiście jest to zadaszone, ale nie ma tu żadnych szyb, tylko idziemy z widokiem na morze z różnych punktów i z widokiem na wspaniały ogród. I pytałaś, Beato, w jakim stylu? No, tutaj było kilka, nie było dużo zmian, przepraszam, ale jest on prowadzony bardzo ściśle od 1995 roku, kiedy Szwedzka Akademia Nauk zatrudniła dendrologów, ponieważ No cóż, rośliny też chorują. Mamy tutaj galerię 30 cyprysów zasadzonych w czasach Axela Montego. No i nie jest to pewnie, nie chcę Państwa wprowadzać w błąd, ale według Montego sadzonki tych cyprysów pochodzą z Villa d'Este, czyli z najpiękniejszego ogrodu Rzymu. Zaczęły chorować niestety dość mocno, no i stąd po szwedzku, po ogrodniczemu wzięto się za kurację tych drzew. Same drzewa już tutaj stanowią też niezwykłą pamiątkę epoki, ponieważ jest to czas też no nie tylko zielników szkolnych, ale bardzo wysokiej dendrologii z końca XIX wieku. Były tutaj sprowadzane cyprysy, mirty, najróżniejsze mirty. No, pamiętajmy, że cyprys i mirt to są boskie drzewa. To są drzewa Apollina i Wenus. I mamy tutaj też oczywiście wspaniałe założenie drzew kameliowych, jak również i wielkich magnoliowców. To są drzewa, to nie jest i magnolia jest drzewem, ale magnoliowiec daleko wschodni. Oprócz tego pamiętajmy, że przez ogród płyną strumienie i mamy tutaj no, taką sielską Arkadię, a w samej kaplicy, przepraszam, że tutaj jako przypis, przeprowadzono badania. Okazało się, że kaplica, od której bierze nazwa to założenie świętego Michała, San Michele, no, to są ruiny kaplicy średniowiecznej, jest posadowiona na bogatym domu rzymskim. Można domniemać, ponieważ jest to punkt bardzo wysoki i zawsze to położenie było spektakularne, że jest to jedna z tych 12 willi z czasów cesarskich. No, świadczy o tym po prostu bardzo elegancki mur, bardzo eleganckie fundamenty, które mówią, że nie była to budowla przypadkowa, a na pewno jest ona budowlą antyczną. W samej kaplicy stoi fortepian, odbywają się koncerty, nie mówię, że co tydzień, można spojrzeć i poszukać akurat, połączyć no, najprzyjemniejszy pobyt w Anna Capri z koncertem muzyki z czasów Axela Montego. Często są tutaj koncerty, jak sprawdzałem, najciekawszej muzyki XIX-wiecznej. Jak Państwu powiedziałem, no, to był Schubert, to był Schumann, z jego ulubionych artystów. Nie za duże pomieszczenie, tylko na kilka krzeseł, ale nawet dziś, kiedy zwiedzamy ten obiekt, wchodząc do wnętrza, można usłyszeć muzykę z tych koncertów, które tu się odbywały. Jest to bardzo intymne spotkanie z muzyką, nie jest ona natarczywa, trzeba zamknąć drzwi od kaplicy, tak aby nie przeszkadzać najważniejszym gospodarzom tego miejsca, czyli ptakom. I tu pamiętajmy o tym, że mamy też bardzo ciekawe drzewo, bardzo szwedzkie, które wielokrotnie było tutaj nasadzane, to jest brzoza. Jest popiersie Axela Montego i ta, no, przy popiersiu rośnie typowe szwedzkie drzewo, które chciało wrócić do siebie po prostu i umierało za każdym razem. Jest to może nie najpiękniejszy przykład brzozy szwedzkiej, ale jest w ogrodzie, ale są dumni z tego gospodarze, że jest to najdalej na południe występująca, oczywiście zasadzona ręką ludzką brzoza. No i tutaj polecam też Państwu bar. Ten bar jest bardzo ciekawy w tym miejscu, ponieważ ceny wszędzie niestety, drodzy Państwo, szaleją, a tym bardziej na Capri i Anna Capri, ale tutaj mamy taką, widać potrzebę ugoszczenia i stąd napoje, bardzo dobre ciastka, są w takiej średniej cenowej. Nie mówię, że jest tanio, bo nigdzie nie jest tanio, tylko że tutaj popiłujemy marzenia i warto zasiąść z rodziną. No i drodzy panowie, nie wchodźcie tutaj w krótkich spodniach. Błagam was. Nasze męskie nogi są po prostu w pewnym momencie bardzo brzydkie. I no, panie nie chodzą jak chcą. Ale ponieważ ubrano nas niestety według jakichś kanonów, im gorsza szmata, tym drożej. Ja też tak wyglądam niestety i bardzo zacząłem się zastanawiać, oglądając zdjęcia Axela Montego, a nawet zdjęcia z lat 50., 60. na Capri, że po prostu nikt się nie pojawiał w tak wstrętnej modzie, jak jest teraz, zarówno drogiej, jak i taniej. Ktoś powie, że znowu to jest jakiś klasizm, rasizm, kolonializm, ale pomyślcie Państwo, jak przyjemnie byłoby zasiąść z bliskimi w tym miejscu, w pięknym, lnianym garniturze, w pełnym bucie, ze skarpetką, która nie jest do kostki i nie jest biała, nie pokazując tych bladych, północnych, lekko źle owłosionych ud, tym bardziej nie w koszulce na ramkach, jak to mówią w Poznaniu, czyli na ramionczka, tylko w pięknej koszuli, pod muchą, ze smokowym kapeluszem, z piękną osobą, która nam towarzyszy i nie po to, żeby nas podziwiać, tylko żebyśmy się czuli dobrze dla siebie w takim miejscu, że choć na chwilę nie żyjemy w tej okropnej codzienności, która jest naprawdę bardzo przykra. Tak patrzę teraz na te osiedla z góry i powiem Państwu szczerze, że tak się czuję, jakbym był Valoris u Picassa, że właśnie tam jest bardzo piękne stare miasto i bardzo okropne korbuzjerowskie osiedle, takie wredne, z taką codziennością i z zaduchem kiszonej kapusty. I tak sobie myślę, że dobrze jest uciec na Capri z Państwem. Na szczęście jest Radio Nowy Świat i możemy dalej wędrować, bo powiem Państwu, że Axel Munte wracał na wyspę, a nawet ją na pewnym momencie jego kariera była zawsze naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie, ale zaczął wynajmować dom. I teraz tu trzeba pamiętać o tych motylach nocy. Ludziach, którzy uciekali nawet po to, żeby uciec od siebie, ale też uciec na wyspę i żeby zademonstrować siebie. Taką postacią jest Luisa Casati, markiza Luisa Casati, która była niesamowitą postacią przełomu XIX i XX wieku, która powiedziała, że musi swoje życie uczynić dziełem sztuki. Sama nie wiadomo dlaczego mówiła o sobie, że jest brzydka, a wcale nie była. I wszystko jest dość ciekawe, ktoś Państwo powiedzą, po co słuchać tych życiorysów. No życiorys jest po prostu taki, że matka Mediolanka, ojciec, jak to w Mediolanie, albo nie tylko w Mediolanie, na północy, bogaty przedsiębiorca, pochodzenia niemiecko-żydowsko-szwajcarskiego, dla swoje zasługi dla nowego królestwa, dla państwa włoskiego, przez Umberta I uszlachcony, dostaje tytuł hrabioski. No, nazywa się wtedy nasza bohaterka, jest to Luisa Amman, hrabina różnych tytułów. Rodzice są bardzo bogaci, bardzo, bardzo takie spokojne, burżuazyjno-arystokratyczne życie, czyli bogata kamienica w Mediolanie, korepetycje w domu, czyli nie idziemy do szkoły, dwie siostry były tak wychowywane i nagle rodzice, a bardziej ojciec umiera w jednym ze swoich dóbr i jest to najlepsza partia we Włoszech z powodu tego, no, że są one po prostu bardzo bogate. Natomiast Luisa od początku była osobą, która chciała być kimś innym. Jak wiemy, to są te ucieczki od codzienności, chyba nam bardzo bliskie, nam wszystkim, że właśnie no, mamy wszystko, ale codzienność nam doskwiera. Bez względu na to, czy jesteśmy ze złotówką w kieszeni, czy z kilkoma milionami, chcemy być kimś innym. Może nie wszyscy, bo na szczęście nie wszyscy, na szczęście, bo tak świat by pewnie zwariował, ale chcę Państwu powiedzieć, że Luisa postanowiła, że będzie używała leku, o którym się dowiedziałem dzisiaj, czy taki istnieje, aby rozszerzyć sobie oczy. To jest pewnie jakaś atropiny, ale to się nazywało Belladonna.
No to jest atropina, to jest to samo.
No tak, to jest to samo, ale przepraszam, no widzisz, Beato, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że to się nazywało Belladonna i to było kupowane bez recepty. To po prostu No, że to jest środek dla upiększenia, środek
No,
dla.
jest trujący zresztą, bo to jest z wilczych jagód robione i wilcze jagody są trujące i ta belladonna też jest trująca.
No właśnie. I nasza Luisa Casati, która urodziła się 23 stycznia 1881 roku w Mediolanie, umrze w Londynie 1 czerwca 1957 roku. To była jedna z najbogatszych osób, najbardziej ekstrawaganckich osób, która postanowiła być zupełnie, zupełnie kimś innym. I przede wszystkim tutaj chciałem Państwu zacytować taki jej motto życia, jeżeli Państwo pozwolą. Chcę być żywym dziełem sztuki. To zawsze jej to towarzyszyło. I no, Markiza Casati Stampa, no, wychodzi mając 19 lat za kogoś, kto zawsze nosił w jego rodzinie ten tytuł. Był tytułem od kilku stuleci. Ona jest hrabianką, no ale to był tylko tytuł dla jej ojca, więc tak naprawdę było to takie uszlachcenie tylko ojca dla zasług. Nawet wtedy myślano, że, no, że taka postać trochę z gminu i trochę o różnych genealogiach, no, nie mieści się w tych koligacjach dworskich czasu Młodego Królestwa i stąd ojciec był hrabią, a ona wychodzi z wielką fortuną w walizce za mąż. Nie było to udane małżeństwo, ale spotyka kogoś, kto był największym kobieciarzem na świecie we Włoszech i zresztą był, jak są heroiny, heroiny jako kobiety, można go nazwać chyba największym narkotykiem wtedy wśród świata. Człowiek to jest Gabriele D'Annunzio, który był poetą, był pisarzem, był pierwszym faszystą, który to on uważał, że on jest tym założycielem tego ruchu silnych mężczyzn. Zresztą miał swoje miasto mężczyzn i kobiet. No, Mussolini mu pozwalał na wszystko, żeby go tylko odsunąć od tego bycia ojcem tego ruchu narodowego, ruchu faszystowskiego, ale był on nią tak zauroczony i byli kochankami przez całe życie i był on też, nigdy jej nie zdobył, ani to raczej ona zdobywała mężczyzn, ponieważ no właśnie owa Belladonna, zielone oczy, zcięła włosy, co wtedy było zupełnie nie do przyjęcia w momencie, kiedy ona żyła i była w separacji z mężem, a później była pierwszą katoliczką, która wzięła rozwód. No i miała w nosie wszelkiego rodzaju konwenanse, znała najlepszych artystów, którzy ją malowali, rzeźbili. Mało tego, D'Annunzio pisał o niej wiersze, poemat napisał na jej cześć. Była ona inspiracją dla dekadentów, dla ruchu futurystów i dla wielu faszystów, co się też nie mieściło w głowie. No właśnie, to się nie mieściło w takim widzeniu kobiety faszystowskiej, no nigdy nie była żadną faszystką absolutnie, ponieważ no właśnie jak to bywa w takich ruchach populistyczno-prawicowych, że żona w domu, a kochanka w pałacu, albo mamy żonę i mamy przyjaciela, albo oddajemy się ciałem i duszą, tak jak nasz bohater z Żoliborza, czy gdzie ta zaraza mieszka, który nigdy nie miał żadnych ani kobiet, ani mężczyzn, poświęcił się dla nas, dla ojczyzny, ale bardzo się cieszę, że wreszcie ktoś zaczął zadawać pytania o płciowość tej postaci bezpłciowej, która jest ojcem i matką naszej ojczyzny i to wprowadza wielkie zdenerwowanie w elitach populistyczno-prawicowych. Jak można pytać? Przecież on oddał się jak Mickiewicz.
No właśnie, wielkich ludzi się nie pytał takie rzeczy.
Nie pyta się wielkich ludzi, ale on nam też mówi, jak mamy żyć. Tak samo mówił Gabriele D'Annunzio, który oczywiście pałał do wszystkich kobiet wielką namiętnością, miał liczne kochanki, ale też opowiadał, jak ma wyglądać właśnie rodzina faszystowska, jak mają wyglądać to we Włochy. I nasz przyjaciel, który mieszka pod tym eternitem, czy czymś tam zawalonym teraz, który nigdy nic nie miał, który oddał się do ojczyzny. Ja błagam polityków o jedno. Tego 13 piętra mojej ucieczki, refugium, żeby już się nie oddawali dla mnie, żeby zaczęli pracować w normalnych pracach, żeby przestali opowiadać, że oni się poświęcają. Idźcie do diabła, drodzy politycy każdej miary, zacznijcie pracować, bo my wam płacimy za tą pracę. Przestańcie być ojcami ojczyzny, przestańcie być matkami ojczyzny, przestańcie być świętymi ojczyzny, zacznijcie pracować dla ojczyzny, to znaczy idźcie do roboty. Są takie nieroby w tym kraju, które zasiadają właśnie w Sejmie. Nigdy to nie było w żadnej pracy. Nic nie skończyło. Opowiada farmazony, że gdyby mogło, to by skończyło w Sorbonę. Głupie jak noga od krzesła. I tu, drodzy państwo, właśnie Gabriele D'Annunzio. I ona może nam wiele powiedzieć i oświetlić naszą rzeczywistość, że mam dosyć poświęcania się dla mnie. Przestańcie się poświęcać dla mnie. Odejdźcie w nie. Przestańcie opowiadać, że jesteście stabili matki, żony, kochanków, pieniądze. Tylko zacznijcie ludzie normalnie pracować. Mówię o politykach, to są nieroby. Takich nierobów, jak mamy teraz w Polsce z każdej partii, można pokazać tylko 2-3 osoby, które pracują, a reszta zajmuje się urządzaniem swojej rzeczywistości.
Ale martwieć się, to jest emanacja narodu, czyli my też tacy jesteśmy. Znaczy my jako społeczeństwo.
No właśnie, siedzę na 13 piętrze.
Uciekasz od społeczeństwa.
Zachowuję się jak Gabriele D'Annunzio w jednym apartamenciku i państwu tutaj staram się opowiadać o miejscach, które absolutnie do mnie nie należą. Bo nawet jeden mój kolega, już były kolega, mówił, przecież Włochy nie są twoje. Nie są moje. Ponieważ Gabriele D'Annunzio, właśnie i ona, Casati, ona wynajęła willę i tę willę naszego bohatera, a zanim to zrobiła, to mieszkała w domu, w którym później mieszkała dla mnie najbliższa osoba. Chciałbym, żeby była moją rodziną. Znowu usłyszę od byłych przyjaciół, że to nie jest moja rodzina. Oczywiście. No,
na szczęście nie są byli przyjaciele.
Nie jest moją rodziną, dlatego jestem w tym punkcie, w którym jestem życia. Gdybym miał ciotkę Peggy, no to bym z pewnością by państwa gościł z Beatą na wyspie naszej prawdziwej rzeczywistości. Ale właśnie ona wynajęła ten dom, przebudowała go, mieszkała przed Peggy i miała czarnoskórą służbę, którą kochała, bardzo szanowała, ubranych świetnych lokajów i uwielbiała wychodzić na plac Świętego Marka nago, w najpiękniejszym, długim, najdłuższym futrze, z oswojonym lampartem, stawiami, które poprzedzały jej pochód, a służba oświecała plac lampionami i tak właśnie pokazywała siebie, wydawała największe bale, kupiła najpiękniejszy pałac w Paryżu. Drodzy państwo, w 20 latach, w 20 roku wynajęła willę. No, wiedział oczywiście Axel Munte, komu wynajmuje, ale nie spodziewał się, że ona jest bankrutem. I ponieważ miała kłopoty z zapłaceniem za czynsz, za wynajęcie, a cały dom na zewnątrz i wewnątrz obiła czarnym atłasem, ponieważ chciała w ten sposób pokazać swoje ekstrawagancje. Sprowadziła się do miejsca z lampartem, z białymi oswojonymi pawiami, są takie, z ptakami, psami, ze służbą i kiedy Axel Munte powiedział, no droga pani, trzeba zapłacić, wydała przy przygaszonych świecach największą ucztę. No i ona też tu mieszkała, ale zanim zamieszkała tutaj, drodzy państwo, to bardzo zaprzyjaźniła się z kimś, kogo państwo już dobrze znają, postać zupełnie filmowa. To jest postać, która naśladowała Oscara Wilde'a, ale miała wielkie pieniądze. Oczywiście Baron Fersen. Bywała u Fersenów i tu trzeba zobaczyć, jak nasz bohater, Axel Munte, będzie spinał jako postać trudna do uchwycenia wiele ludzkich losów. Nie tylko, że wynajął willę, bo chciał mieć pieniądze. Jego to nie interesowało. To właśnie jest ta przyjemność ludzi bogatych, którzy nie są zainteresowani posiadaniem pieniędzy, że właśnie on, Oscar Munte, znał wszystkich na wyspę. Na wyspie wszyscy go znali poza wyspą i między innymi, kiedy wyrzucono z hotelu, no właśnie z hotelu Qui Sana z powodów obyczajowych Oscara Wilde'a ze swoim kochankiem, Lordem Douglasem, no to on ugościł ich, uważając, że wyspa jest gościnna i zawsze przyjmuje ta ziemia gości. Na pewno znał Persena, jeżeli Państwo pozwolą, no to nasze spotkanie z Capri, ponieważ wakacje jeszcze trwają i Państwo mają długi turnus, potrwają jeszcze do za tydzień. Ponieważ no wtedy opowiemy Państwu o kolejnych kreacjach wyspy, willach, domach i wraz z Państwem i z Beatą, z Radiem Nowy Świat, przejdziemy po tych niezwykłych szlakach ludzi, dla których Capri wpisało się na zawsze w życie, a niektórzy nawet zostali tutaj ze swoimi prochami. Do usłyszenia za tydzień. Bardzo się cieszę,
dziękuję,
że byłem z Państwem. Proszę wybaczyć za tanie moralizatorstwo, ale ten on, gdy się siedzi gdzieś tam na wyspie, która ma być moim Capri. Jakie państwo, takie i Capri. Jakie życie, takie i Capri. No, na inne nie zasłużyłem, ale cieszę się z tego.
Wszystko przed nami.
Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być z Państwem i z Beatą w gościnnym Radiu Nowy Świat.
Bardzo dziękujemy, dr Olaf Kwapi z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Civitas. No liczę, że za tydzień będą równie malownicze postaci na Capri. No to myślę, że czują się Państwo już zachęceni. Z napadem chwały słyszymy się w czwartek wieczorem. No a ze mną, jeżeli Państwo by chcieli, w Deliberatorium w południe, w sobotę. Miłego wieczoru i miłego weekendu i do usłyszenia. In a rainstorm, sucking down a door on the back porch. Out here it gets so dark, you can see the stars, the ones the headline said this morning we're being spat out by what we thought.